Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Minęła 13, to Radio Kraków Kultura. Tomasz Pilecki od 10 lat pracuje z materią. Głównie jest nią drewno, również takie z historią i kornikiem. Zachrada to nazwa jego pracowni, czym nawiązuje do tytułu filmu Martina Szulika. Magdalena Zbyród-Wiśniewska, zapraszam.
Tu Radio Kraków Kultura.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi, w Radiu Kraków Kultura dziś nadajemy z Nowego Sącza. W pracowni Zachrada Tomka Pileckiego powstają ramy, meble i drobne elementy dekoracyjne.
Gdybyś ty sam siebie miał przedstawić, to czy nadal nazywałbyś się rzemieślnikiem naiwnym?
To jest ciekawe pytanie. Myślę, że tak, bo jakby od tego zaczynałem i w zasadzie to wytacza jakąś tą drogę w ciągu tych kilku lat. Natomiast szukam teraz zupełnie innego podejścia od tego, co robiłem do tej pory.
Czy ty jesteś stolarzem?
Zdarzało mi się robić stoły, ale nie jestem stolarzem, jeśli chodzi o takie formalne podejście.
No właśnie, co ty właściwie robisz?
Łatwiej mi powiedzieć, czym się zajmuję, niż kim jestem, jeśli chodzi powiedzmy o to, bo zajmuję się rzemiosłem, pracuję z materią. To jest podstawa jakby moich działań od blisko 10 lat. Natomiast bardzo ważny jest dla mnie tutaj kontekst humanistyczny, społeczny, kulturowy jakby w tym, co robię. Poza tym w ostatnim czasie mam taki okres sobie przemyśliwania, podsumowywania pewnych, no jakby tej dotychczasowej historii mojej własnej, ale też związanej jakby z tym, co się działo, wiadomo, od czasu pandemii, w kontekście jakby wojny. I kiedy ja zaczynałem, akurat ten ruch rzemieślniczy był bardzo aktywny, rozwijał się i bardzo fajna energia jakby temu towarzyszyła. Mi tam najbardziej się podobało się właśnie to, że wraca się trochę do pracy z materią i zmienia się charakter myślenia o pracy z drewnem, czy właśnie z jakąkolwiek pracą fizyczną, z jakimkolwiek materiałem. Kiedy mieliśmy taki perelowski jeszcze trochę starosystemowy podejście, że jakby pracownik fizyczny to jest jakby człowiek, który no, musi to robić, bo w zasadzie nie wymyślił sobie nic lepszego.
Bo się nie nauczył,
bo może nie miał takich, nie wiem, zdolności, chęci czy coś takiego, czy inne okoliczności temu nie sprzyjały. A ja właśnie poszedłem drugą stroną, taką, że najpierw zacząłem właśnie studia humanistyczne, religioznawstwo, informacja naukowa z elementami dziennikarstwa również. To mi się podobało i podoba do dzisiaj, natomiast raczej hobbystycznie i jako środek do taki sposób na jakąś pracę wewnętrzną, przemyślenie, zobaczenie tego, co się dzieje w świecie.
Ta materia, o której mówisz, to drewno, ale czy tylko drewno? I jakie drewno?
Nie tylko drewno, choć to jakby leży w centrum mojego działania. Zaczynałem pracę ze starym drewnem, głównie właśnie ze świerkiem, z jodłą, to co było najbardziej dostępne pracując tutaj mieszkając w naszych okolicach beskidzkich, z tego drewna były budowane domy, szopy. Jeśli chodzi o wykorzystywanie starego drewna, to właśnie takie gatunki były najbardziej dostępne. Później zacząłem pracować z dębem, z jesionem, właśnie z olchą. Trochę także drewna egzotycznego, choć generalnie sam jego nie używam, jakby nie kupuję tego drewna, bo nie. Natomiast właśnie korzystając z odpadów od mojego kolegi, który wykonuje instrumenty muzyczne, jest lutnikiem, zawsze jakieś tam odpady były. Więc do takich detali, nie wiem, jakichś naszyjników, świeczników, mniejszych form, to świetnie zawsze się nadawało. Ale raczej wolę korzystać z krajowych naszych gatunków drewna tutaj Europy.
Interesuje mnie to drewno, ale to drewno z historią, które czerpałeś między innymi ze starych chałup. Co ci dawała praca z tego typu materią?
Przede wszystkim to jest konkret.
Zastanawiam się, czy to nie jest jednak obciążające.
Może gdyby to było tak, że przyjeżdża buldożer i komuś jakby niszczy stary dom po przodkach, to owszem. Ale raczej się to nie dzieje, bo albo starzy właściciele sprzedają powiedzmy swoje dawne domy, albo powiedzmy, kiedy ja mieszkałem w takim domu, to miałem ten sam materiał. To znaczy, zależy od której strony to spojrzeć. Na pewno wiąże się to z jakąś świadomością tej historii jakby tego drewna, ale nie, dla mnie ona była właśnie w drugą stronę, jakby pomagająca, inspirująca też. Było to jakby ciężkie czy trudne związane z charakterem tego drewna, bo z nim się ciężej pracuje. ono jest bardziej podatne właśnie na jakieś tam wyszczerbania, na jakieś pęknięcia. Trzeba bardziej przemyśleć, bardziej poznać to drewno. Oczywiście, czy jest dobrze wysezonowane, czy tam nie próchnieje, bo z zewnątrz może być wszystko pięknie, nie wiem, ładna struktura, taka faktura, jeszcze tym słońcem, wiatrem wyrzeźbiona, no ale w środku po prostu no, może być nieużytkowe. Więc to trzeba też wziąć pod uwagę.
Z kornikiem sobie radzisz?
Tak, tak, i to dosyć brutalnie. To jest odpowiednia chemia do tego, ale lepiej w tą stronę.
Ja znam cię przede wszystkim z ram, które wykonujesz i oprawiasz w te ramy różnego rodzaju fotografie. Skąd pochodziło to drewno? Co przerabiałeś, krótko mówiąc?
Drewno, z którego korzystałem, to były głównie deski elewacyjne z mojego domu, w którym mieszkałem. Z domu rodzinnego. To on był tam budowany w 1938 roku, więc już ta elewacja była tym wymieniona, ale te deski sobie pod wiatą tam czekały na to, żeby albo je spalić, albo jakoś tam wykorzystać. Naprawdę tego było dużo.
Zdarzyło ci się kombinować też w czymś innym?
Z tym to ja bym powiedział, że mam nawet taki problem trochę nadmiaru, bo tak, od ram zacząłem, oprawy własnych tam fotografii właśnie też pejzażów beskidzkich głównie, ale to, co najbardziej mnie inspirowało też poza samą materią, to projektowanie. I do dzisiaj się z tym gryzę, że w zasadzie bardzo chętnie jakby wymyślam jakieś przedmioty. To jest dosyć też kompulsywne. Po latach widzę cień tego, choć trzeba to dobrze wypoziomować, żeby nie skończyć pracując niemalże jak na taśmie, ale po prostu też dokończać pewne rzeczy.
Skąd ty się tutaj właściwie wziąłeś? Bo my dziś spotykamy się w takim hangarze, tak, w którym pracuje kilku artystów, ty także, oprócz ciebie jeszcze trzech facetów.
Tak.
Ale skąd ty tutaj, bo ty nie jesteś przecież sądeczaninem.
Nie jestem sądeczaninem, chociaż mieszkam tak ciągiem, no to właśnie też około tych 10-11 lat. Wychowywałem się w Tarnobrzegu, czy urodziłem się w Tarnobrzegu, wychowywałem się głównie w Nysie i tutaj w okolicach sądeckich, ale w Żygiestowie. Do Nowego Sącza trochę chodziłem do szkoły, więc powiedzmy takie przywiązanie tożsamościowe do konkretnego miejsca, które na przykład w Sączu czuję, że jest bardzo duże znaczenie ma tutaj dla społeczności. U mnie jest podzielony między kilka miejsc. Czasem jest to problematyczne, a czasem jakby takie daje wolność jakby zmiany siebie. I przyjechałem tutaj dlatego, że przede wszystkim tereny mi się podobają. Tu są naprawdę piękne miejsca. I wydaje mi się, że potencjał jakby tego regionu jest cały czas gdzieś tam niewykorzystywany. Na tyle, ile można by było. To nie jest jakieś marudzenie, ale po prostu tu naprawdę jest dużo rzeczy do ogarnięcia po prostu i w sobie, i wśród ludzi. I z tym potencjałem turystycznym, który jakby tutaj jest, z bliskością Słowacji, tą taką jakby wymianą kulturą, zresztą nazwa mojego warsztatu, czyli Zahrada, to jest właśnie ze słowackiego, to oznacza ogród i jest nawiązaniem do tytułu filmu słowackiego reżysera Martina Szulika, więc to się jakoś tak dosyć gładko połączyło. Tutaj na ten moment wycinam taki swój kawałek.
Bliskość Słowacji to jedno, ale oprócz tego te wpływy łemkowskie, czy one są widoczne w twoich pracach?
Powiedziałbym, że nie. Na poziomie jakby świadomego dążenia do tego. Z tego co wiem, nie mam korzeni łemkowskich, więc musiałbym naprawdę wykonać dużo pracy i nie wydaje mi się, żeby to było autentyczne, żeby rzeczywiście oddawać ducha łemkowszczyzny czy kultury łemkowskiej. Oczywiście, że mieszkając tutaj poznaję jakby pozostałości jakby tej kultury, jeśli chodzi po stronie polskiej, bo po stronie słowackiej jakby nie było takiej akcji Wisła, jak u nas tam Rusnacy cały czas mieszkają i ta kultura jest bardziej obecna. Bardziej na przykład odczuwam tutaj jako taką trochę wyrwę w historii. Ciężko się tak inspirować czymś, co w zasadzie nie funkcjonuje równolegle do twojej rzeczywistości. Nie?
Co funkcjonuje w twojej rzeczywistości? Co ci daje impuls do tego, żeby codziennie wstać rano i przyjść właśnie tutaj?
Rachunki. Konieczność zapłaty rachunków.
To już nie bądźmy tacy.
To znaczy, nie. Wiesz co, dla mnie to jest jakby bardzo ważne, bo w tym sensie, że jest to oczywiste, ale mi zmienia się też trochę podejście, perspektywa i postawa wobec takiej mitologii, która jest związana dzisiaj trochę z rzemiosłem, z pracą ręczną. Coraz więcej niechęci do tego czuję, bo wydaje mi się, że to jest za dużo bicia piany. I wydaje mi się, że ostatecznie, co może tutaj zawsze zachować tą równowagę, to jest jednak bycie jakby z tym konkretem.
Co masz na myśli? Rozwijmy to.
Wrócę jakby do tych czasów jeszcze przedpandemicznych, przedwojennych. Trochę to wyglądało tak, że odbudowuje się powiedzmy polskie rzemiosło, kształtuje się trochę wizja, nie wiem, polskiego designu, który też ma dużo do nadrobienia powiedzmy w stosunku do tam Europy Zachodniej. Chociaż też nie powiedziałbym, że najlepszym wyjściem jest po prostu ciągłe podążanie za tymi trendami i już wyważenie otwartych drzwi. Myślę, że mamy tutaj dużo właśnie też własnego bogactwa, które czeka jeszcze tam na odkrycie. I nie tylko są to ginące zawody, powiedzmy, nie? Poza tym, z tego co widzę, to trochę brakuje mi takich kulturowych wartości, które rzemiosło niesie. Co mam na myśli? Przede wszystkim to jest to, że jeśli my pracujemy tutaj w konkretnym miejscu, to buduje jakąś społeczność. To przekonuje nas samych i ludzi wokół, na przykład młodych ludzi też, nie? Często, zwłaszcza to było widoczne, kiedy miałem okazję przeprowadzać jakieś warsztaty, no, że nie musisz uciekać gdzieś tam do innego świata, bo może jeszcze coś tutaj jest wartościowego, co możesz dać i samemu sobie, i powiedzmy swojemu regionowi. Nie? Nie jestem takim jakby wielkim tutaj patriotą, nie o to mi chodzi. Bardziej chodzi mi o to, żeby doceniać jakby to miejsce, w którym się jest, czy które się wybiera, ale robić to też ze świadomością. Wydaje mi się, że i tak zjada nas cały czas takie konsumpcyjne podejście do rzemiosła. Jakby jest trochę wyższy poziom, bardziej taki zindywidualizowany, jeśli chodzi o rzemiosło. Bardzo często spotykając się z moimi znajomymi, no tu jestem na co dzień, ale też innymi ludźmi, którzy żyją jakby w innym kontekście. Tak, to jest ich pasja, rzemiosło, nie wiem, czy to będzie drewno, czy to będzie ceramika. Natomiast faktycznie żyjemy w takich warunkach, które jakby zmusza do tego, żeby te swoje takie misyjne zapędy pracy z materią dosyć mocno konfrontować z rzeczywistością. Tu właśnie myślę choćby taką, no, kiedy powiedzmy od tego roku podwyżki różnych świadczeń, czynszów i tak dalej podeszły, to już jakby trudno tak sobie tylko myśleć o tym w taki sposób piękno duchowy. Od którego ja zaczynałem, to nie jest tak, że utyskuję jakby na coś, co jest zewnętrzne ode mnie, ale coś, co jest jakąś ewolucją. Myślę, że jesteśmy jakby w takich czasach, kiedy przynajmniej ja to teraz tak odczuwam, że zaczynam się zastanawiać dosyć solidnie i tak już jedynkowo, na ile to, co robię, to mnie spełnia samego, czy jest to, powiedzmy, tworzenie jakiegoś produktu, których jest multum, tak naprawdę. Nie ma potrzeby większej ilości przedmiotów. Więc trzeba naprawdę znaleźć dobry sens, dobre uzasadnienie, żeby robić to dalej. I w tej sytuacji jakby swoje własne chcenie też jest niewystarczające, nie? Bo trzeba się komunikować jakby z ludźmi, trzeba powiedzieć, a dlaczego, a po co, a co tobie mogłoby to dać. Więc ja na przykład teraz trochę wycofuję się z takiego produktowego jakby myślenia, szukam jakby trochę innych okoliczności, w których to coś więcej, o co mi na czym mi zależało na początku, czyli trochę o jakichś takich wartościach humanistycznych, kulturowych, które wydają się pięknoduchowskie, ale wydaje mi się, że są też teraz cholernie potrzebne. W tym zagubieniu, chaosie, niepewności. Wydaje mi się też, że jakby w tym takim poczuciu, to czuć było po pandemii i w okolicach wojny, że ludzie bardzo szybko, bardzo się ciężko żyje w niepewnych czasach. Więc człowiek ma tendencję do tego, żeby nawet stwarzać sobie jakieś iluzje bezpieczeństwa. A kupię sobie właśnie, nie wiem, jakąś rzecz i odwrócę uwagę, powiedzmy, od czegoś, co jest ważniejsze. Ja wiem, że ja mówię to trochę tak przeciwko sobie, nie? W nawiązaniu do tego, że jednak cały czas się tym zajmuję. Na pewno czuję, że będzie trzeba dać w tej pracy od siebie, mówię indywidualnie. Chcę i potrzebuję i wydaje mi się to dla mnie ważne, żeby dać coś więcej jakby niż tylko przedmiot i produkt.
Głos rozsądku Tomasza Pileckiego. Dziś jesteśmy w Nowym Sączu, gdzie rozmawiamy z artystą w audycji Regiony Kultury, dopóki słońce wschodzi. Wracamy już po przerwie.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi.
Regiony kultury, dopóki słońce wschodzi na antenie Radia Kraków Kultura. Dziś gościmy u Tomasza Pileckiego, który ciągle jednak nazywa się rzemieślnikiem naiwnym. Przed przerwą, jak też i podsumowałam, głos rozsądku Tomka przemówił, a ja bym jednak chciała, żebyśmy w te piękne rejony się teraz zapuścili. Tomku, dla ciebie charakterystyczne są obłości. Różnego rodzaju obłości, ale one też dają wrażenie przenikania, przechodzenia, łagodności też, co przy takim surowcu, który jest i wdzięczny, i niewdzięczny. Czasem się przecież pojawiają tam sęki, to nie jest bez znaczenia. Mm-hmm. To skąd ta miłość do tej łagodności jednak?
Trudna miłość i nie tylko do łagodności, ale właśnie do tego połączenia i tego przenikania się, surowości i brutalności i powiedzmy subtelności. Zdecydowanie tu jest coś libidalnego. Bardzo czerpię z takiego instynktu życiowego, że tak powiem, swojej jakby pracy i sporo satysfakcji mi daje to, kiedy uda rzeczywiście się dobrze, ciekawie zbalansować właśnie tą surowość drewna. Na starym drewnie to zwłaszcza jakby widać. te zaokrąglenia, które no, bardziej mają zachęcać niż jakby odrzucać. Bardziej skłaniać do tego, żeby człowiek no, nawet właśnie do tego dotknął, trochę inaczej spojrzał niż jakby czuł się przytłoczony. To było dosyć instynktowne i zwykle wolę tak pracować, chociaż też mam tendencję do tego, żeby czasem tak przeanalizowywać sobie jakby pewne rzeczy. Często pokazuję to jakiś nowy wymiar, ale bez przesady, bo ostatecznie na wszystkim można się zakręcić do imentu. W starym drewnie to dosyć fajnie funkcjonowało, rzeczywiście te sęki, te bardzo wyraziste faktury, włókna, drewna, jego barwa. I rzeczywiście od początku, no to mogę powiedzieć, że to taki znak charakterystyczny większości przedmiotów, które robię. Są te zaokrąglenia. Ostatnio mam też taką trochę zmianę, bo zaczynałem właśnie od starego drewna, czyli surowości jakby materiału z zaokrągleniami. Później doszlifowałem sobie warsztat, wykorzystując głównie już takie, no można powiedzieć delikatnie tam szlachetniejsze gatunki, jak dąb i jesion, nie? One są twardsze, wizualnie są mocniejsze. Nie są tak skansenowe, powiedzmy, czy nawet mogą odnaleźć się w zupełnie innym też, w innej aranżacji, w innym kontekście, jakby w innym klimacie. To niekoniecznie musi być jakaś, nie wiem, stara karczma łemkowska czy chata z Bali. Więc powiedzmy nawet w takich surowych przestrzeniach typu loft zawsze fajnie mieć coś, co przełamuje właśnie i gra na różnych stronach właśnie czegoś surowego i te zaokrąglenia, które tam wchodzą i jednak zachęcają do tego, żeby być blisko jakby tego przedmiotu, by właśnie sobie też doświadczyć innych wymiarów czegoś, co kojarzy nam się zwykle z siermiężną materią.
A zdarzało ci się łączyć różne rodzaje drewna? Niekoniecznie nawet stare i nowe, ale dąb i jesion.
Tak. Zdarzało mi się, to były często jakieś detale. Ja większe rzeczy, większe przedmioty robię rzadziej i z tego, co sobie przypominam, to bardziej może łączyłem na przykład konkretny gatunek drewna, ale jeden i skorodowany metal na przykład, który też bardzo lubię, też z tymi zaokrągleniami. Jeśli chodzi powiedzmy o jakieś lampki nocne, które robiłem, to tak, właśnie dąb i jesion tam był obecny, czy bóg ze starym drewnem z kolei, ze starym blatem, też bardzo ciekawe połączenie.
Podejdziemy do tego fotela?
Tak, jasne.
Fotel na specjalne zamówienie. Mamy konstrukcję przed sobą, tak?
Tak, mamy konstrukcję ze sobą.
To w którym jesteś momencie pracy?
W którym momencie pracy? O, chłopaki grają u nas muzykę. W takim 70% pracy już jest wykonane. Jest konstrukcja drewniana, olchowa, częściowo także rzeźbiona za pomocą tarczy na szlifierce kątowej do takich wyrzeźbień. Znajoma, która to zamówiła, ona bardzo lubi żółwie i właśnie chciałem nawiązać do faktury skorupy żółwia w niektórych elementach tego fotela. Nie wszędzie, żeby powiedzmy tutaj, gdzie się kładzie rękę, był raczej taki gładszy w dotyku, ale boki, pewne elementy frontu, tyłu także są strukturyzowane. Fotel jest właśnie olchowy, zaolejowany, zabejcowany na taki ciemniejszy orzech i zaolejowany. Będę go olejował jeszcze raz, bo zawsze to dobrze zrobić, zanim wyjdzie powiedzmy mebel. To kilka warstw tego, przynajmniej dwa, położyć. I tak, i teraz czeka na wypełnienie tutaj z boku, gdzie są nogi bujane. To pewnie będzie fragment sklejki z lnem, na którym będą albo nadruki, albo właśnie namalowane takie wzory nawiązujące do skorupy żółwia. To jeszcze zobaczę, jak to zrobię. Z tyłu tak samo. Na podparciu pleców, właśnie żeby od tyłu był widoczny ten wzór. I do tego też siedzisko i oparcie pleców właśnie z gąbki tapicerowanej na podobny kolor i podobny wzór, jak jest na boku i z tyłu.
Chciałabym, żebyśmy teraz trochę poruszali się po twoim warsztacie, jasne, żebyś opowiedział, co tutaj masz.
Teraz mam trochę przeciąg właśnie.
Możemy
właśnie ten pył, czyli coś, co jest naturalne. Wczoraj się umawialiśmy, że ja nie będę sprzątał za bardzo. Bo ja wiem, o co chodzi zwykle, żeby nie psuć jakby tego klimatu pracy, ale tu czasem bywa tak twórczo, dajmy na to, żeby cokolwiek się obracać, to lepiej trochę zmieść. No zresztą każdego dnia dobrze tam pozamiatać i następnego dnia inaczej się wchodzi.
Sterta trocin jest?
Tak, sterta trocin jest. Widzę, że to są trociny właśnie z jakiegoś świerka. Tu kolega strugał. Tutaj poniżej jest buk, trochę inny odcień. I tutaj są elementy, które właśnie były strugane i klejone. Fragmenty łóżka, który tam właśnie dokończę. Z bukiem pracuje się ciężej. Jest to twarde drewno. Bardziej trzeba uważać, bo ma większe tendencje do pękania, do gięcia się. Śmiałem się, że właśnie kiedy ostatnio pracowałem przy Bułku, to dosyć szybko zrezygnowałem z roboty. Ale to były też inne okoliczności związane z tym. Tutaj z kolei obok, to jest zakurzone i to będzie zmiana, ale właśnie ostatnio zacząłem sobie malować obrazy. Po prostu chciałem uciec do przodu i odejść od tej taśmowej produkcji na rzecz czegoś, co będzie bardziej osobiste, bardziej indywidualne. Ale nie do końca byłem z tego zadowolony, więc to sobie czeka, aż tam też tarczą to wyszlifuję i namaluję tam coś innego. Tutaj jest mój stół stolarski i z tego w zasadzie jestem dumny, bo on był dosyć tani w produkcji, a solidny i służy mi naprawdę sporo lat. Teraz jest zawalony różnymi przedmiotami. Nad nim jest tablica z narzędziami, które najczęściej właśnie używam, z narzędziami ręcznymi, czyli właśnie różne dłuta, one też jak widać wszystkie są zakurzone. Z nim pracuję częściej, właśnie pobijaki, różne drewniane, gumowe. Ośnik z ośnikiem, to jest rodzaj takiego struga, który trzyma się obiema rękami, często wykorzystywany do okrywania belek, ale też właśnie do kształtowania drewna. Na przykład kiedy chcę mieć bardziej płynne i takie ręczne linie przejścia właśnie w jakimś tam przedmiocie, to często właśnie z ośnika takich ręcznych narzędzi kojarzę. Piły, właśnie takie małe japońskie piły, też mam je od początku. Troszkę już się stępiły, ale generalnie jestem bardzo zadowolony z tego, jak się nimi pracuje, bo pozwalają na praktykę jakby dokładności i później, kiedy się opanuje to narzędzie, to naprawdę czasem jest lepsze niż te wszystkie elektronarzędzia. Tutaj mam blender, czasem nim robię pastę z czerwonej fasoli, a czasem pulpę papierową, bo też wykonywałem niektóre rzeczy i mam kilka pomysłów na projekty z papier-mâché. Teraz to jest szlifierka, ale to było takie multinarzędzie, multimaszynka niewielka, ale całkiem mocna i sprawiona, ma tam chyba, nie wiem, ponad 30, prawie 40 lat, to mam po swoim wujku, właśnie z pierwszego warsztatu. Ja w zasadzie korzystam z jednej funkcjonalności, czyli ze szlifierki tarczowej, z czego można było zrobić to, przerobić tą maszynkę. To nie jest moje, coś, jakaś butelka.
Ktoś ci coś podrzucił.
Coś podrzucił, to trzeba zawsze pilnować. To sobie nawzajem tutaj podrzucamy jakieś rzeczy, potrzebne czy mniej. Tu jest rama stalowa, to nie jest moja robota, ja co najwyżej zaprojektowałem i pociąłem kątówką pewne elementy. Zespawali mi to znajomi tutaj z warsztatu obok. Ale też właśnie podoba mi się w tym wzorze rama z kątowników stalowych, z elementami właśnie z płaskowników pozacinanymi u kości, więc trochę taki art deco, trochę jakiś futuryzm, czeka sobie na fajne wypełnienie czegoś, co wymyślę pewnie niebawem. Też zakurzona wiertarka kolumnowa, słaba i trochę upierdliwa, ale przez to, że jest słaba, jest trochę bezpieczniejsza szlifierka. Taka multiszlifierka tarczowo-taśmowa. Ukośnica też jest ze mną od samego początku, dosyć tania i jestem zaskoczony, jak dobrze mi służy od wielu lat.
To taki zespół twoich przyjaciół?
Śmieję się, czy przyjaciół, bo czasem mam ochotę dać po gębie, ale tak, no jestem bardzo jakby blisko z tymi przedmiotami i to też jest fajne właśnie, kiedy zależy. Niektóre narzędzia ma się naprawdę takie solidne, powiedzmy, z wyższej półki, one są bardzo dokładne. Ale na przykład lubię też w tych narzędziach, które są tam pośredniejsze, to że trzeba znaleźć pewne patenty, żeby się nimi dobrze posługiwać. To też jest fajne, bo kiedy ktoś przychodzi i nie za bardzo wie, jak się nim posłużyć, to próbuj, nie? Po prostu potrzebują jakiegoś podejścia, uwagi i tam dobrej ręki, ale robią, nie chcę użyć tego wyświechtanego określenia, dobrze działają.
Użyjmy.
Nie. Ostatnio, tak jak mówię, jestem w takim trochę buntowniczym nastroju, który mi służy teraz, żeby sobie wytyczyć nowe cele. O.
Jeżeli ktoś chciałby cię odwiedzić, może tutaj się pojawić przy ulicy Wyspiańskiego w Nowym Sączu.
Oczywiście, jak najbardziej zapraszam po uprzednim dogadaniu się, żeby też przyszedł.
Żeby cię zastać.
Żeby mnie zastać, to po pierwsze. Po drugie, żeby był fajnie przyjęty, nie? I żebyśmy my tutaj, którzy jesteśmy, razem też mieli czas i uwagę poświęcić.
Tomasz Pilecki, tworzący pod szyldem Zahrada, przypomnijmy, że
pod
to
szyldem.
Ze słowackiego oznacza,
tak, to znaczy ogród.
No dobrze, bardzo ci dziękujemy za przyjęcie. Tomasz Pilecki był kolejnym bohaterem cyklu Radia Kraków Kultura, dopóki słońce wschodzi.
Bardzo dziękuję za wizytę, wpadnięcie i możliwość takiego wyświetlenia się trochę tu z takimi, nie wiem, czy to było kontrowersyjne, dla mnie to było ciekawe.
Delikatny rentgen. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, do usłyszenia.